Kiedy ten rysunek, niewielki muszę przyznać, jakieś 24 na 30 cm, znalazł się tutaj w Poznaniu, w Muzeum Narodowym?
Proszę sobie wyobrazić, że ten rysunek został zakupiony do zbiorów Poznańskiego Muzeum w 1956 roku. Nowym dyrektorem zostaje Zdzisław Kępiński, profesor historii sztuki, i on niemal od pierwszego dnia pracy zupełnie zmienia stosunek do budowania kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu. W ciągu ostatnich kilku tygodni 1956 roku, kiedy on został tym dyrektorem, rzuca hasło kupowania nowych obiektów do kolekcji i między innymi wynajduje u jakiegoś krakowskiego kolekcjonera właśnie ten rysunek, który wówczas wydawał się być rysunkiem Jean-François Mileta, znanego XIX-wiecznego malarza realisty.
Nie bez przyczyny, ponieważ jest tutaj sygnatura Mileta.
Jest tutaj ta sygnatura Mileta i właśnie ona też przez wiele lat spowodowała, że pracownicy muzeum, moi starsi koledzy, nie potrafili znaleźć odpowiedzi, co dokładnie przedstawia ten rysunek, do jakiego obrazu, czy może do jakiejś ryciny był wykonany ten szkic. My, polscy historycy sztuki, byliśmy tutaj za żelazną kurtyną, byliśmy odcięci od najnowszej literatury dotyczącej sztuki francuskiej i właściwie niemożnością było prowadzenie jakichkolwiek poważniejszych badań. Ja, gdy przyszedłem do pracy do muzeum 12 lat temu, ja już wtedy chciałem się tym zająć, ale mamy tutaj podpis Mileta, przyjrzałem wszystkie dostępne katalogi Mileta i w żaden sposób nie mogłem przyporządkować tego rysunku do twórczości Mileta. Z drugiej jednak strony, jak pan widzi, jest to rysunek całkiem dobry. Czuło się, że jest to dzieło wyjątkowej klasy, no tylko, że trochę po omacku szukaliśmy, co to może tak naprawdę być, nie zmieniając też atrybucji, czyli nie zmieniając autora, no bo nie mieliśmy do tego żadnych podstaw.
Coś was jednak zafrapowało, nie daliście się oszukać tej sygnaturze.
Nie daliśmy się oszukać sygnaturze, nie daliśmy się także oszukać tytułowi, jaki nadał Zdzisław Kępiński tej pracy, mianowicie ten rysunek figuruje jako przedstawienie sprzątaczki. Ewidentnie ówcześni badacze uznali, że kobieta trzyma w ręku miotłę i zamiata, no ale jak pan tutaj widzi, ta pani przedstawiona robi coś zupełnie innego. Tutaj mamy, na awersie mamy napis numer 3, z tyłu mamy także inskrypcję Étude de paysanne numéro 3, czyli studium wieśniaczki numer 3, ale to są tak ogólne opisy, że one nie mogły nas do niczego konkretnego doprowadzić.
No i jak się potoczyła ta historia?
To właściwie jest historia tego, jak to praca historyka sztuki nigdy się nie kończy. W zeszłym roku postanowiłem odwiedzić moją przyjaciółkę Magdalenę Moskalewicz, która obecnie pracuje w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. I korzystając z tego, że byłem w Stanach Zjednoczonych, pojechałem do Waszyngtonu. Tam postanowiłem pójść do Phillips Collection. To jest takie prywatne muzeum, które prezentuje przede wszystkim sztukę nowoczesną. Ja bardziej zajmuję się sztuką dawną, sztuką XVIII wieku, no ale namawiany poszedłem i tam przez przypadek trafiłem na wystawę poświęconą neoimpresjonizmowi. I tak chodząc sobie od obrazów Serata, Signaca i innych, nagle zobaczyłem na ścianie dwa dzieła, mianowicie rysunek i obraz, które przedstawiały kobiety wbijające tyczki na groch. Te dwa dzieła były podpisane jako prace Camilla Pissarro. Już wtedy wiedziałem, że nasz poznański rysunek jest jakoś związany z tymi dziełami Pissarra, ale wówczas jeszcze wydawało mi się, że te obrazy Pissarra powtarzają jakiś nieznany mi obraz Mileta.
No właśnie, mógł malarz żyjący później wykorzystać jakieś motywy z obrazów swojego poprzednika, być może mistrza.
Absolutnie tak, tym bardziej, że Pissarro, który był najstarszym impresjonistą, który zresztą jako jedyny uczestniczył we wszystkich wystawach, tych klasycznych wystawach impresjonistów w Paryżu między 1874 a 1886 rokiem, on w swoich dziełach również przedstawiał życie mieszkańców wsi, ale znowu wróciłem do nowszej literatury poświęconej Miletowi, przejrzałem katalogi poświęcone malarstwu Pissarra i tam okazało się, że tych związków, takich bezpośrednich między Pissarrem a Miletem, to tak za dużo nie ma.
Czyli porzuciliśmy Mileta i wszystko się zaczęło wyjaśniać.
I wtedy wszystko nagle zaczęło pasować do siebie jak kostki puzli. Wówczas też dokładniej przyjrzałem się temu napisowi J.F. Mille.
Prawy dolny narożnik, tutaj widzimy właśnie tę sygnaturę.
Tak, i wówczas okazało się, że Mille podpisywał się trochę inaczej. Gdy Mille podpisywał się na swoich oryginalnych pracach, on nie łączył ze sobą liter. Znaczy każda litera jego nazwiska była oddzielnie, a tutaj mamy wszystkie ładnie połączone ze sobą. Ewidentnie to nie jest oryginalny podpis Milleta.
Powiada pan, że historycy sztuki to tacy odkrywcy. Czy jesteśmy w stanie, bo pewnie kiedyś tak, odkryć, dlaczego ta dziwna sygnatura znalazła się na tym rysunku Pizarra?
Chyba to będzie niemożliwe. W gabinecie rodzin też rozmawialiśmy wielokrotnie na ten temat. Wydaje nam się, że to po prostu któryś z późniejszych właścicieli rysunku zapomniał nazwiska prawdziwego autora tego dzieła, a wiedząc, że jest to rysunek dobrego francuskiego malarza, który ukazywał sceny wiejskie, skojarzył go natychmiast z tym najbardziej znanym malarzem wsi, czyli właśnie z Jean-François Milletem.
A jeśli chodzi o impresjonistów, jak mielibyśmy rzucić ten rysunek na szersze tło zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, to rozumiem, że to jest wyjątek chyba.
Tak, jest to absolutnie wyjątek. Nie mamy już więcej rysunków impresjonistów. Mamy jeden obraz impresjonisty Claude'a Monet, doskonale w Polsce znany. Ale w kontekście rysunku Pizarra trzeba powiedzieć, że możemy go zestawić z rysunkiem, który posiadamy w poznańskich zbiorach, mianowicie z rysunkiem Paula Signaca.
Przejdźmy tutaj do tego czarnego pudełka. Pod delikatną bibułką właśnie kryje się ten rysunek. I tu akurat mamy i sygnaturę, i datę.
Tak, jest to rysunek Paula Signaca przedstawiający port w Saint-Tropez z 1911 roku, a więc już dużo późniejszy niż rysunek Pizarra. Pizarro przez pewien czas współpracował z Signacem i z Seratem, którzy byli takimi najważniejszymi przedstawicielami neoimpresjonizmu, co jest zresztą bardzo ciekawe, bo w momencie, kiedy Pizarro odkrywa neoimpresjonizm, on już ma 60 lat, jest artystą bardzo dojrzałym, a mimo to postanawia zaeksperymentować i przez kilka lat wystawia razem z neoimpresjonistami, razem z nimi tworzy, później zarzuca nowy styl, uważając go jako nieodpowiedni dla siebie.
W przypadku Signaca mamy datę, czyli to jest rok 1911, a czy wiemy, kiedy powstał rysunek Pizarra?
Tak, wiemy, kiedy powstał.
Chociaż takiej daty tu nie ma.
Chociaż tej daty tu nie ma, ale wiemy mniej więcej, kiedy ten rysunek powstał. Na trop autora tego rysunku naprowadziły mnie dwa dzieła, które zobaczyłem na wystawie Phillips Collection w Waszyngtonie. Te dwa dzieła to rysunek w kształcie wachlarzu, przedstawiający kobiety właśnie wbijające w ziemię tyczki na groch z 1890 roku oraz obraz utrzymany w stylistyce neoimpresjonistycznej z 1891, również przedstawiający kobiety wbijające tyczki na groch. Ewidentnie widać, że poznański rysunek posłużył jako szkic przygotowawczy do postaci jednej z kobiet na tych obu dziełach. A wachlarz też wiemy mniej więcej, kiedy powstał, ponieważ w listach Camilla Pizarro, które wysyłał on do swojego syna, zresztą również artysty, Luciena, znajduje się kilka wzmianek na temat wachlarzy. Wzmianki te pochodzą z listopada i z grudnia 1890 roku. I Pizarro nawet pisze, że w grudniu 1890 roku wysyła do swojego syna dwa wachlarze. Jednym z tych wachlarzy był właśnie ten wachlarz przedstawiający kobiety wbijające tyczki na groch. Nasz poznański rysunek powstał zatem albo niewiele wcześniej przed powstaniem wachlarza, albo jest też taka możliwość, że tę scenę Pizarro zaobserwował w jakimś ogrodzie w miejscowości, w której wówczas mieszkał. Pizarro najczęściej mieszkał w jakichś mniejszych miejscowościach pod Paryżem. On miał dużą rodzinę, 8 dzieci. W tamtym czasie mieszkał w Éragny-sur-Epte i tam podpatrzył pracujące kobiety i wykonał być może wiosną 1890 roku ten właśnie rysunek.